Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Tyrwam w szkole Jana Pawła II. 1 września. Wrzesień kojarzy się już z rozpoczętym rokiem szkolnym. Można powiedzieć, my antycypujemy już w wykładach uniwersyteckich, jak już było zapowiedziane profesorem, który prowadzi nas po myśli, nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II, jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora już w czwartym wykładzie w szkole Jana Pawła II w telewizji Tyrwan.
Pierwszy... Kłaniam się i wielką radość wyrażam z tego kolejnego spotkania.
No, wakacje się skończyły, księże profesorze, więc czas już teraz na wysiłek intelektualny, ale myślę, że chętnie, z radością podejmujemy ten wysiłek, tym bardziej, że pragniemy zgłębiać to bogate, ogromnie bogate dziedzictwo błogosławionego Jana Pawła II. Ale przyszła mi taka wątpliwość, czy przypadkiem nie najbardziej trafiliśmy z terminem. 1 września dla nas Polaków przede wszystkim kojarzymy sobie i wspominamy bardzo tragiczną kartę w historii naszej ojczyzny i w ogóle całego świata, mianowicie w tym roku to już przypadająca 74. rocznica wybuchu II wojny światowej. Mamy mówić o Janie Pawle II, szczególnie skupiając się dzisiaj na aspekcie wiary. No, jak pogodzić to z dzisiejszą rocznicą, tragiczną rocznicą?
Faktycznie 1 września jest rocznicą dla nas bardzo przejmującą. Mówimy o tej dacie z pewnym zażenowaniem. Mówię ja, przedstawiciel mojego pokolenia, które zna tę opowieść wojenną jedynie z relacji rodziców, z przekazu historycznego. Ale trzeba pamiętać, że Karol Wojtyła był człowiekiem rzuconym w tamten czas, był rzuconym w całą dramaturgię tamtych zdarzeń. I oczywiście, że wobec ogromu dramatów i cierpień tamtego czasu, tamtej epoki, można by było właściwie i trzeba by było z jednej strony zamilknąć. Z drugiej strony przypominam sobie słowa samego Karola Wojtyły, Jana Pawła II, z jego książki Dar i Tajemnica. To jest książka, jak wiemy, jak już mówiliśmy tutaj kilkakrotnie, dość szczególna, dlatego że to jest książka poniekąd autobiograficzna. Wspominając czas wojny, Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że jego pokolenie, pokolenie ludzi, którzy byli jak kamienie rzucane na szaniec, to było pokolenie ludzi, którzy na ogół najczęściej angażowali się w czyn zbrojny. To byli ludzie, którzy w ten sposób poprzez walkę zbrojną wyrażali swój patriotyzm. Karol Wojtyła, który od początku 1939 roku poprzez aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego doświadczył koszmaru tamtych zdarzeń, nie włączył się, tak jak jego rówieśnicy, w walkę zbrojną, natomiast podjął studia nad słowem, a później nad językiem polskim. Nad językiem, a wraz z tym poznawaniem języka poznawał historię, kulturę, tożsamość Polski. Budował Polskę niepodległą w sobie, powiedziałbym Polskę najznakomiciej niepodległą, jeżeli tak można powiedzieć. Polskę suwerenną w samym swoim rdzeniu. Polskę, która, można by było zaryzykować takie twierdzenie, wciąż jest jeszcze tematem do odzyskania w naszej rzeczywistości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z jednej strony Jan Paweł II pokazał w tamtych dramatycznych okolicznościach swoją chyba charakterystyczną dla siebie metodę myślenia i działania. Od fenomenu do fundamentu. To jest stwierdzenie, które wyraził później w swojej encyklice Fides et Ratio. Należy dążyć od fenomenu, od sfery zjawiskowej do fundamentu. Szukać tego, co najistotniejsze. A dla niego rzeczywistością najistotniejszą był Bóg, który był źródłem nadziei, źródłem woli przetrwania, źródłem myślenia w kategoriach dobra o przyszłości. I to, co mnie najbardziej może uderza, czy w pewnym momencie uderzyło, jeżeli chodzi o ten fragment biografii Karola Wojtyły, że to był czas, w którym ludzie tracili wiarę, w którym zaczęto przebąkiwać, a później przybrało to głosy coraz wyrazistsze, że umarł Bóg, Zaczęto tworzyć różne koncepcje śmierci Boga. Zaczęto pytać, gdzie był Bóg w Auschwitz, na Kołymie. Tymczasem właśnie w tym czasie Karol Wojtyła odkrywa, a może raczej umacnia swoją wiarę w Boga. Do tego stopnia, że właśnie w tym czasie wstępuje do seminarium. W tym czasie podejmuje swoją drogę osobistego doświadczenia Boga. I dlatego, mimo wszystko, a może właśnie jest to też szczególny dar Ojca Świętego Jana Pawła II, że właśnie dzisiaj, w kontekście takiego wydarzenia, które może prowokować do zwątpienia i niewiary, my, idąc jego śladem, podejmujemy tematykę wiary.
Księże profesorze, kiedy przyszedł czas, i to bardzo szybko przyszedł ten czas, decyzji Ojca Świętego Benedykta o tym, by wynieść na ołtarze Jana Pawła II, ten, który szczególnie jakby był odpowiedzialny za ten proces beatyfikacyjny, to był ksiądz kardynał Angelo Amato, który też udzielił wywiadu tuż przed beatyfikacją telewizji Trwami Radio Maryja. Może warto usłyszeć w kontekście też dzisiejszego tematu, co powiedział ten, który bardzo dokładnie, z ogromną finezją zbadał cały proces, który doprowadził do beatyfikacji Jana Pawła II. Może teraz chcielibyśmy usłyszeć księdza kardynała Angelo Amato, który wyraża się, jaka cecha najbardziej charakteryzowała błogosławionego Jana Pawła II.
Myślę, że wszyscy go podziwiali, wpatrywali się w niego z podziwem, widząc w nim człowieka wielkiej wiary, naprawdę ojca wiary jak Abraham i jak dziewica Maryja, nasza matka w wierze. Był on wielkim człowiekiem wiary, który widział historię w świetle obecności, opatrzności Bożej w historii. Opatrzność Boża, która zawsze zwycięża, która sprawia, że dobro zwycięża nad złem, którego jest bardzo dużo w historii. On był świadkiem tego zwycięstwa dobra nad reżimami, jakie wielokrotnie go upokarzały, prześladowały podczas całego jego życia. Dlatego uważam, że on może nas nauczyć, abyśmy mieli wielką wiarę, wielkie zaufanie względem opatrzności Bożej.
Księże profesorze, myślę, że szczególnie to ostatnie zdanie. Możemy się nauczyć od Jana Pawła II. Ale zanim przejdziemy, jeżeli pozwolę sobie może tu uprzedzić księdza profesora, może warto zapytać w ogóle, czym jest wiara? Co jest istotą wiary?
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo kluczowe pytanie. Jeszcze chwileczkę zatrzymując się przy słowach kardynała Amato, bo są to słowa i wzruszające, i bardzo szczególne. Warto przypomnieć, czy zauważyć te dwie wielkie postacie, które kardynał tutaj wydobył jako fundamenty naszej wiary. Wiara Abrahama, wiara Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej homilii w czasie beatyfikacji Jana Pawła II przywołał także postać Świętego Piotra. I to, co właśnie było też uderzające, że z tej... To, co jest uderzające w słowach kardynała Amato i to, co jest uderzające w słowach Benedykta XVI, to, że przy całym geniuszu, niezwykłym geniuszu i bogactwie osobowości Jana Pawła II, człowieka dotkniętego cierpieniem, swoistego męczennika przecież, który własną krwią w sposób dosłowny bronił wartości, które reprezentował, spośród tego profilu osobowościowego, który ukazywał papieża jako człowieka miłosierdzia, jako pielgrzyma, jako człowieka dialogu. Wydobyty został zarówno w słowach kardynała Amato, jak i w słowach Benedykta XVI ten właśnie aspekt wiary. Benedykt XVI w czasie tego przemówienia mówił dosłownie tak. Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. No właśnie, to jest dopełnienie jak gdyby tych słów kardynała Amato. Czym zatem jest wiara? Tak jak ojciec rektor tutaj stawia to pytanie. Oczywiście otwiera się przestrzeń przeogromna jakiejś próby odpowiedzi, ale chciałbym powiedzieć może w nieco, obawiam się, dłuższym wywodzie, ale chciałbym zwrócić uwagę najpierw na rzecz taką, że my często nadużywamy słowa wiara. No na przykład Byli kibice, którzy mówili przed Mistrzostwami Europy: wierzymy, że Polska dojdzie do finału. Oczywiście to jest takie stwierdzenie, które można zastąpić słowem mam nadzieję, chciałbym, żeby Polska doszła do finału. Czasem mówimy, wierzę, że w przyszłym roku przejadę autostradą z północy na południe. No, wiemy doskonale, że to są urojone nadzieje, które raczej nie zostaną spełnione i można taką wiarę położyć, jak mówimy często, między bajki. Natomiast bywają sytuacje, w których to słowo wiara jest słowem niezastąpionym. Nie da się go zastąpić jakimś innym słowem. Pisał o tym kiedyś bardzo ciekawie Józef Piper, niemiecki filozof, tomista. Pisał o pewnych hipotetycznych sytuacjach, w których właśnie takie słowo wiara występuje. Po lekturze jego książki usłyszałem historię z życia samego Józefa Pipera, którą opowiadał jeden z polskich jego znajomych księży profesorów. Mianowicie Józef Piper, postaram się ją jak najkrócej opowiedzieć, Józef Piper miał syna Tomasa, którego tak nazwał na cześć umiłowanego przez siebie świętego Tomasza z Akwinu. Ale Tomas, młody Tomas Piper, nie spełnił oczekiwań ojca. Nie tylko nie stał się tomistą, ale odszedł w ogóle od wiary katolickiej. Jako student filozofii zachowywał się w sposób wysoce wolnomyślicielski, liberalny. Jego więź z ojcem została naruszona. Ojciec niewiele o nim wiedział, aż kiedyś dotarła do niego tragiczna wiadomość, że jego syn, będąc gdzieś w górach z przyjacielem, nie wrócił już z tej wyprawy, zginął. Reakcja ojca była podobno bardzo szczególna, mianowicie ojciec zapytał się w pierwszym zdaniu, w pierwszym pytaniu, czy aby będzie zbawiony. Później przyszły na pewno inne refleksje i ojciec żył ze swoją niepewnością co do szczegółów dotyczących tej śmierci przez kilka miesięcy. Po kilku miesiącach odnalazł go przyjaciel syna, który towarzyszył mu w tej ostatniej wyprawie i opowiedział historię ostatnich dni. Obaj panowie byli wtedy, jak wspomniałem, w górach. Przenikliwe zimno którejś niedzieli spowodowało, że chcieli znaleźć jakąś ciepłe schronienie. Udali się więc do jedynego otwartego w pobliskiej wiosce miejsca, był to kościół. Tam wysłuchali niedzielnej mszy świętej, wysłuchali kazania, a po powrocie do namiotu, po skończonej mszy, jako młodzi, ci sceptyczni ludzie bardzo krytycznie analizowali to kazanie. Ale okazało się, że pod zasłoną pozornie naiwnych słów odkryli pewną żelazną logikę argumentacji, która sprawiła, że Tomas po kilku godzinach ponownie udał się do tej wioski, odnalazł księdza, wyspowiadał się, następnego dnia zginął. Józef Piper słyszy teraz tę opowieść. Słyszy tę opowieść, która w pewnej części pokrywa się z tym, co on wie. Wie, że miał syna, wie, że syn zginął, wie, że syn był wolnomyślicielem, że odszedł od kościoła, wie, że syn był człowiekiem analitycznym, przenikliwego umysłu. To wszystko wie, ale sedna sprawy nie wie. Musi to przyjąć, musi w to uwierzyć albo też to odrzucić. Gdyby powiedział, no wie pan, chciałbym wierzyć w to, co pan mówi, usłyszałby na pewno, ale pan profesor mi nie wierzy. Gdyby powiedział, no mam nadzieję, byłbym szczęśliwy, żeby rzeczywiście to była prawda. Pan profesor mi nie wierzy. To jest taka sytuacja, w której człowiek albo dokonuje tego bezwarunkowego uznania tej rzeczywistości za prawdę, albo ją odrzuca. Ale ten przykład Pipera pokazuje rzecz najbardziej chyba fundamentalną dla wiary. Mianowicie pokazuje to, że tak naprawdę my wierzymy w coś ze względu na kogoś, ze względu na osobę świadka. Jeżeli Piper mógł uwierzyć w tę nieprawdopodobną przecież historię, to tylko dlatego, że była ona przekazana przez osobę wiarygodnego świadka. I przenosząc te bardzo takie teoretyczne i ogólne rozważania na płaszczyznę wiary chrześcijańskiej, można powiedzieć tak. My wierzymy w prawdy objawione ze względu na osobę Chrystusa, który jest dla nas wiarygodnym świadkiem. Jeżeli mówimy zatem o wierze Jana Pawła II, o wierze, która, jak wspominał kardynał Amato, pokonywała żelazną logikę polityczną świata, żelazną logikę historii, pokonywała to, co wydawało się absolutnie nieprawdopodobne. To była to wiara, która, jak mówił kardynał Amato, była zaufaniem opatrzności, zaufaniem Bogu, a więc była wiarą w coś ze względu na osobę Boga.
Panie profesorze, myślę, to jest ogromnie cenne, co w tej chwili usłyszeliśmy od księdza profesora, mianowicie jak to jest szalenie ważne, kiedy mówimy o wierze, żeby rzeczywiście spotkać kogoś, kto jest dla mnie wiarygodny. Więc to jest fakt świadectwa. Ale bardzo często dla wielu jednak wiara jest postrzegana jako emocje, prawda? Coś, co jest od jakiejś racjonalności wolne. Może warto byśmy samego ojca świętego Jana Pawła II posłuchali i tutaj wspólnie ustaliliśmy, profesorze, prawda, że takim bardzo dobrym momentem to jest obecność Ojca Świętego w Toruniu w 1999 roku, kiedy właśnie miał przemówienie do rektorów polskich uniwersytetów. Może posłuchajmy, zobaczmy, co w roku 1999 mówił o wierze Jan Paweł II.
Rozdźwięku pomiędzy rozumem i wiarą wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn, zwłaszcza począwszy od doby oświecenia, przesadny, jednostronny racjonalizm doprowadził do radykalizacji postaw na gruncie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filozofii. Powstały w ten sposób rozłam pomiędzy wiarą a rozumem, wyrządził niepowetowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. To jest cytat z encykliki Fide Ratio. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. W encyklice Fide Ratio pisałem: wiara pozbawiona oparcia w rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem i atomizacją jego poznania, któremu brak zasad jednoczących. Specjalne zadanie w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą filozofią.
Księże profesorze, myślę, że w naszym toku myśli o Janie Pawle II, rozważając aspekt wiary, myślę, że dochodzimy do czegoś, co jest dla każdego z nas jest ważne, żeby odkryć to prawdziwe ujęcie wiary przez całe nauczanie Jana Pawła II, ale też nie tylko nauczanie, całe jego życie.
Istotnie tak, dotykamy tutaj jednego z najbardziej charakterystycznych nurtów Jana Pawłowej myśli, mianowicie związku wiary z rozumem i prawdą. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których myśl ludzka, umysł ludzki wznosi się ku poznaniu prawdy. To jest to zdanie, które otwiera encyklikę Fides et Ratio i do którego warto wciąż wracać. Jan Paweł II pokazuje nam, przypomniał nam przed chwilą, że istnieje oczywiście bardzo błędne, bardzo nieprawdziwe i bardzo krzywdzące rozumienie wiary jako rzeczywistości wyłącznie emocjonalnej, jako rzeczywistości, która jest oderwana od poznania prawdy. Na tym błędnym rozumieniu wiary opiera się ta swoista, bardzo nieprawdziwa dychotomia. Mianowicie wiara traktowana jest jako rzeczywistość ciemna, przynależąca do ciemnogrodu, podczas kiedy wieki oświecone i oświecenie, które zerwało z wiarą albo ją zmarginalizowało, ma być rzekomo tą pochodnią ludzkości. Wiemy doskonale, i to właśnie wyraził Ojciec Święty Jan Paweł II zarówno w encyklice Fides et Ratio, w tym przemówieniu toruńskim, jak i w wielu innych swoich wystąpieniach, że jest dokładnie odwrotnie, że to właśnie wiara jest światłem, które pozwala ogarnąć całego człowieka, poznać całość ludzkiego życia, nie tylko jakiś fragment wyjątkowy związany z racjonalnym czy racjonalistycznym, tym bardziej rozumieniem człowieka. Do tej myśli wrócił oczywiście Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice Lumen Fidei, tej encyklice pisanej na cztery ręce, jak wiemy. Encyklice, którą zainicjował Ojciec Święty Benedykt XVI, a którą dokończył papież Franciszek. To właśnie w tej encyklice, w pierwszych rozdziałach, pojawia się właśnie to przypomnienie kluczowe, tytułowe, że wiara jest światłem, które pomaga rozpoznać całość prawdy o człowieku. Ale bardzo ważne jest po pierwsze właśnie to dostrzeżenie tej roli wiary. Ważne jest też to przywołanie przez Jana Pawła II faktu, że wiara autentyczna, prawdziwa jest wiarą, która jest związana z rozumem, która bazuje na pewnym poznaniu racjonalnym. Inaczej, jak mówił Jan Paweł, byłaby okaleczona, byłaby sprowadzona do roli mitologii. Wiara zakłada poznanie rozumowe i przecież dlatego studiujemy prawdy wiary, poczynając od katechizmu, którego uczymy się w szkole, od dziecka, który przekazują nam rodzice, katecheci, a kończąc na studiach teologicznych. Mając cały czas świadomość tego, że to poznanie rozumowe nie wyczerpie nam całej tajemnicy Boga, ale to poznanie rozumowe pozwala nam mówić o Bogu, pozwala nam używać pojęć, które są komunikatywne, które pozwalają przekazywać treści wiary. To sprawia, że wiara nie jest tylko bardzo intymnym przekonaniem, przeświadczeniem, uczuciem człowieka wierzącego, ale jest pewną rzeczywistością także społeczną. A więc wiara i rozum są ze sobą bardzo ściśle związane.
Wcale wiara nie jest czymś prywatnym, prawda?
Oczywiście, oczywiście. Właśnie dzięki, między innymi także dzięki temu, że wiara jest możliwa do przekazywania, że możemy rozmawiać o wierze, że możemy ją wyrażać w pewnych pojęciach, wiara jest rzeczywistością społeczną.
Użył Ojciec Święty jednego stwierdzenia, wyrażenia, mówiąc, że, przynajmniej tak zapamiętałem, parafrazując Ojca Świętego Jana Pawła II, że pozbywając się wiary, czynimy szkodę samej kulturze. I więc wiara w relacji do kultury jest czymś ogromnie ważnym.
To jest także jeden z kluczowych tematów dla pontyfikatu Jana Pawła II. Będziemy, jak sądzę, mieli jeszcze okazję do niego wrócić przy okazji tematu kultury, który jest przewidziany za kilka miesięcy. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć bardzo, bardzo mocno, że skoro kultura dla Jana Pawła II jest podstawowym sposobem bytowania człowieka na ziemi, a człowiek jest istotą religijną, jest istotą wiary, człowiek to jest ktoś, kto ma w sobie głód wiary i głód transcendencji, to wiara jest integralną częścią kultury. Jeżeli próbuje się budować kulturę ateistyczną, tak zwaną kulturę ateistyczną, to jest kultura głęboko antyludzka, to jest kultura niehumanistyczna. Wiemy, że były takie próby w postaci tak zwanej kultury socjalistycznej, która, no jak wiemy, była zdziczeniem, totalnym zdziczeniem i barbarzyństwem w stosunku do człowieka. Wiemy, że takie próby kultury ateistycznej są dzisiaj także podejmowane i wiemy, że one także są skazane na kompletne nieporozumienie. Nie chciałbym tutaj iść skojarzeniem zbyt daleko, ale przypominam sobie kiedyś pielgrzymkę naszej szkoły sprzed kilku lat do Strasburga. Odwiedzaliśmy wówczas Parlament Europejski. To nie był cel pielgrzymki, ale element pobytu w Strasburgu. Parlament Europejski, który wtedy był częściowo zamknięty z racji zawalenia się dachu. O tej awarii zresztą było bardzo cicho w mediach publicznych, ale był taki epizod, kiedy dach uległ zniszczeniu. Mieliśmy zaplanowane wtedy odprawienie mszy właśnie w kaplicy ekumenicznej w parlamencie, ale nie było to możliwe z racji właśnie tych przeszkód, o których wspomniałem. Udaliśmy się więc do katedry strasburskiej, do krypty Karola Wielkiego, a więc krypty, która sięga przeszłością kilkunastu wieków. I to był dla nas taki bardzo konkretny symbol. Z jednej strony Parlament Europejski, który wszystkimi swoimi wysiłkami próbuje budować kulturę współczesnej Europy w oderwaniu od Boga, albo przynajmniej w milczeniu, w milczącej apostazji Boga. Parlament, który się wali, tak jak wali się niestety konstrukcja europejska. A z drugiej strony katedra katolicka, która istnieje kilkanaście wieków, która trwa, która urzeka swoim pięknem i która dała nam schronienie. To było bardzo symboliczne dla mnie przeżycie, doświadczenie, bardzo konkretne doświadczenie związku właśnie kultury i wiary, wiary i kultury.
Ksiądz profesor chciał, taki był zamysł, żeby w ramach też tego bycia w szkole Jana Pawła II korzystać ze świadków. I właśnie mamy następnego świadka. Ten świadek wypowiedział się też w jednym z wywiadów dla telewizji CPAM i Radia Maryja. To jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, który na pytanie, które dotyczyło właściwie wypowiedzi wikariusza Rzymu, księdza kardynała Agostiniego Waliniego, który właśnie w czasie beatyfikacji, prezentując postać błogosławionego Jana Pawła II, powiedział między innymi, że był człowiekiem wiary mocnej i przekonanej, wolny od lęków i kompromisów, konsekwentnej aż do ostatniego tchnienia. I komentarz do tych słów kardynała wikariusza Rzymu udzielił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Posłuchajmy.
Wiara mocna to taka, która przenosi góry, jak zachęcał Pan Jezus. Dla człowieka wierzącego wszystko jest możliwe, czyli nic nie jest poza zasięgiem możliwości. Bo wtedy wkracza Bóg, że człowiek jednoczy się z Bogiem i już razem, wspólnie działanie okazuje się skutecznym. Zresztą światło wiary, w ogóle kryteria wiary są nieco inne. One nie przekreślają rozumu, doświadczenia ludzkiego, ale znacznie ubogacają, niekiedy wyprzedzają. Myślę, że właśnie wiara mocna to jest właśnie wiara, która się nie cofa przed trudnościami, która trwa. Wiary mocnej świadkami są męczennicy, którzy trwają, bo wiedzą, że to jest ważniejsze zachowanie tej wierności, tej Bożej prawdzie niż nasze życie. I Jan Paweł II niejednokrotnie pokazywał, że wbrew doświadczeniom świata współczesnego szedł drogą życia. Pokazywał, że to Słowo Boże może być światłem w tych różnych zakamarkach i ciemnościach tego świata. Wiara przekonana. Jego wiara rzeczywiście była przekonana, bo oparta na rozumie. To był filozof, to był człowiek, to był głęboki teolog. To był człowiek, który żył na co dzień kontaktem z nauką, z naukowcami, który na co dzień wzrastał przez lekturę, przez pasjonowanie się myślą współczesną, który znał ten łańcuch myśli od starożytności aż do dzisiaj. Przyjemnością było posłuchać niekiedy takich rozmów jego z filozofami, dialogu takiego przy stole bezpośredniego. To był jego świat, ale jednocześnie to był człowiek, który do tego świata wnosił obecność niewidzialnego, obecność Boga, który stał się człowiekiem. Dla niego nauka Jezusa z Ewangelii była bardzo realna, bardziej realna niż to życie codzienne, dotykalne na co dzień. Więc potem odważna wiara, to jest wiara, którą głosił. On łatwo by mógł pójść z prądem oczekiwań, żeby mówić rzeczy popularne, miłe, na które świat oczekuje, ale on szedł i mówił prawdę. Mówił to jednak w taki sposób, który nie ranił. Ludzie zauważyli, że on nie może mówić czegoś innego, czym nie żyje. On mówił to, czym żyje, co dla niego jest światem jego życia i światem jego nadziei. Papież miał odwagę być bezkompromisowy, dlatego że też widać to wielokrotnie w różnych zajętych stanowiskach zewnętrznych, kiedy na przykład przeciwstawiał się wojnom i budził brak zrozumienia zarówno ze strony wschodniej, jak i mocno zachodniej. Jawią się świadectwa, że po niektórych encyklikach czy wypowiedziach były protesty i z Moskwy, i z Waszyngtonu. Więc to oświadczyło, że ten papież jednak wie, czego chce, co mówi, wie, co ma do przekazania. Ale jest kilka tematów, które były temu papieżowi nadzwyczaj bliskie. Od początku jego kapłańskiej działalności, potem aż po ostatni kres jego życia. I tu miał nie tylko wiedzę, mądrość, wiarę, ale intuicję, nadzwyczajną intuicję. I zostanie w tym wymiarze bardzo twórczy w przyszłości, po liczne wieki. Jestem o tym głęboko przekonany. To jest temat obrony życia. Człowieka. To jest papież szacunku do człowieka. I to nie do wybranego, wielkiego, bogatego, możnego, silnego. Do człowieka najsłabszego, chorego, słabego, niepełnosprawnego, uwięzionego, ale człowieka poczętego pod sercem matki. Człowieka najbardziej niewinnego i najbardziej zagrożonego, bo zdanego na widzimisię sumienia albo odruchu tych, którzy go kochać powinni. Którzy go poczęli, uważają, że go poczęli z miłości, ale wstydzą się, lękają się tej miłości, lękają się samych siebie. To jest wielki dramat. Już jako biskup pomocniczy w Krakowie napisał tę bardzo ciekawą książkę, trudną, którą jako klerycy się z jednej strony pasjonowaliśmy, a z drugiej strony, z którą się zmagaliśmy, miłość i odpowiedzialność. Potem powołał grupę pewnych ludzi, z którymi, bardzo nieliczną grupę, z którymi bronił życia, konsekwentnie bronił życia. I jako papież wielokrotnie wkraczał z tym tematem.
Właśnie świadek też życia błogosławionego Jana Pawła II, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, też zwrócił uwagę na tę odwagę bezkompromisową, odwagę wiary. Odwaga rozumu, ale która pochodzi też od odwagi wiary.
Tak, przemówienie księdza arcybiskupa jest bardzo inspirujące i tutaj przynajmniej kilka wątków zasługuje na zauważenie. Nie jesteśmy na pewno w stanie ich tutaj przeanalizować, ale najpierw i przede wszystkim ta odwaga wiary, o której mówi ojciec rektor, ta odwaga, która nakazywała papieżowi wbrew opinii politycznej, wbrew różnym przesądom już, to znaczy przesądom w znaczeniu orzeczeniom przesądzającym o danej sytuacji, do końca walczyć na przykład o pokój. Ten fragment, który tutaj został wypowiedziany przez księdza arcybiskupa Michalika, on zyskuje dzisiaj, konkretnie w dniu dzisiejszym, szczególną rangę, kiedy podobną postawę, podobną odwagę wiary widzimy w słowach papieża Franciszka, który w związku z konfliktem syryjskim apeluje no właśnie o to, abyśmy wszyscy podjęli tę odwagę wiary poprzez przyszłotygodniowy post, poprzez modlitwę, która być może będzie w stanie zapobiec dramatowi wojny. Taka postawa cechowała Jana Pawła II w stosunku i do wojny irackiej, i do wojny na Półwyspie Bałkańskim, i do innych konfliktów zbrojnych. Była też tutaj mowa o tym, że Ojciec Święty wydobywał tę odwagę wiary u innych wielkich postaci, u świadków wiary. To jest rzecz też niezwykle charakterystyczna. Wydaje mi się, że wciąż nie doceniamy tego, co zrobił Jan Paweł II poprzez te niezliczone wręcz beatyfikacje i kanonizacje. Jednym z elementów tych beatyfikacji i kanonizacji jest, jak mnie się to wydaje, pisanie nowej historii świata. Pisanie historii świata nie poprzez ilustrację konfliktów, wojen, dyktatur, ale poprzez historię wiary, ludzkiej wiary, która w najbardziej opresyjnych sytuacjach, tak jak w przypadku Maksymiliana Kolbe, tak jak w przypadku męczenników komunizmu, tak jak w przypadku męczenników meksykańskich czy innych wietnamskich, potrafiła właśnie oprzeć się temu złu. I to jest rzecz niezwykle cenna, że Jan Paweł II wydobył nam te postacie, że przywołał je nie tylko z kręgu Kościoła katolickiego, ale przywoływał te postacie i zachęcał kościoły siostrzane, braterskie, kościoły innych wyznań, wspólnoty innych wyznań, wspólnotę luterańską, prawosławną, o to, aby one także wydobywały swoich świadków wiary, zwłaszcza w XX wieku. Wreszcie zdanie, które tutaj padło, jeszcze dwa krótkie komentarze do przemówienia, do słów, do wywiadu księdza arcybiskupa. Zdanie, które mówiło o tym, że dla Jana Pawła II nauka Jezusa była bardziej realna niż rzeczywistość tego świata. Podejrzewam, że ojciec rektor ma tutaj o wiele głębsze doświadczenia z kontaktów z Ojcem Świętym, z Janem Pawłem II, ale ja, stojąc nawet kilkanaście, kilkadziesiąt metrów raz czy drugi w czasie mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego, miałem niezmiennie wrażenie, że on jest po stronie tamtej rzeczywistości. Że on jest w tak głębokim kontakcie z Bogiem, tak mistycznym, że on stamtąd wraca niejako tutaj do nas, aby przewodniczyć nam tej ziemskiej liturgii, chociaż całym sobą zanurzony jest głęboko w Bogu. Pamiętam pierwsze takie doświadczenie 3 maja 1988 roku, kiedy miałem okazję uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej na Watykanie. Była Ewangelia o Maryi stojącej pod krzyżem i ja miałem wrażenie takie, że On jest właśnie tam pod krzyżem. Że spod tego krzyża On po jakimś czasie wraca do nas, aby być z nami, aby dalej kontynuować tę liturgię. Nauka Jezusa, cała rzeczywistość Boża była dla Niego bardziej realna niż rzeczywistość nas tutaj otaczająca. I wreszcie ostatni fragment przemówienia, wypowiedzi księdza arcybiskupa dotyczył tego bardzo ważnego, fundamentalnie znowu ważnego związku wiary i życia, wiary i czynu, wiary i moralności. Tego aspektu nie można też absolutnie zapomnieć z nauczania Jana Pawła II.
Księże profesorze, ja też wrócę jeszcze raz do tego wywiadu z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem. On też wspomniał, że Jan Paweł II miał spojrzenie wiary. Wszystkich ludzi traktował w sumie tak samo. I może pozwólmy jeszcze jednego świadka, który potwierdzi tę prawdę, że wiara tak naprawdę wyraża się w sposobie patrzenia na drugiego człowieka. Ksiądz arcybiskup Michalik podkreślił, jak broń stawał w obronie najsłabszych, szczególnie tych nawet nienarodzonych. Posłuchajmy w tej chwili księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, łacińskiego metropolity lwowskiego, byłego sekretarza dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Chciałbym powiedzieć, że Ojciec Święty był człowiekiem głębokiej wiary. I wiara prowadzi nas do tego, że uznajemy wszystkich ludzi jako dzieci Boże. Z wszystkich stworzeni są na obraz i podobieństwo Boże. I to było właśnie widać w życiu Jana Pawła II. U niego nie było różnicy w rozmowie, w zachowywaniu, w spotykaniu się z ludźmi. Niezależnie właśnie, czy były to głowy państw, czy były to głowy kościoła, kardynałowie, czy sekretarze, przewodniczący poszczególnych konferencji. Nie było widać w jego postawie różnicy, jeśli przyjmował siostry zakonne, czy zwykłych ludzi świeckich, czy podczas tych oficjalnych audiencji, czy generalnych spotkań. I traktował każdego jednakowo. Jego sposób bycia był taki naturalny. dla każdego, można powiedzieć, miał czas. Nigdy nie okazywał pośpiechu. Potrafił także słuchać. I tutaj pokazał nam właśnie swoją postawą, że spotykał się ze wszystkimi, niezależnie od wyznania, niezależnie właśnie od hierarchii, niezależnie kim dany człowiek był. Potrafił właśnie z każdym się spotkać, z każdym porozmawiać i przyjąć, jeśli była taka potrzeba czy taka sposobność.
To rzeczywiście przepiękne świadectwo księdza arcybiskupa. Ja w międzyczasie pozwoliłem sobie otworzyć encyklikę Lumen Fidei i w numerze 18 mamy tutaj takie zdanie. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa. I właśnie to, co było charakterystyczne dla Jana Pawła II w tym jego spojrzeniu na człowieka, o czym przepięknie mówił ksiądz arcybiskup, to jest właśnie spojrzenie, patrzenie z punktu widzenia Jezusa. To pozwalało rzeczywiście dostrzec godność, piękno człowieka odrzucanego przez mainstreamowe, jak to dzisiaj mówimy, nurty współczesnego świata. Warto wciąż wracać do tego, że to spojrzenie na człowieka było nie tylko oglądem, ale było zaangażowaniem w sprawy, w życie drugiego człowieka. To też podkreślało bardzo konkretnie, bardzo mocno, że wiara jest czynem, wiara jest działaniem.
No właśnie, myślę, że do tego warto, żeśmy już konkludując, zanim poprosimy naszych studentów, a tymi studentami, uczniami są wszyscy widzowie telewizji Trwam, ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz daje taką możliwość, aby uczniowie, studenci mogli też zadawać pytania. Też jest otwarty na uzupełnienia, prawda?
Jak najbardziej.
Tym bardziej, że wielu z nas wciąż zna, wciąż przypomina sobie Jana Pawła II i może mamy też szczególne doświadczenia i odkrywania, że naprawdę Jan Paweł II był szczególnym człowiekiem wiary i takie chociażby i doświadczenie księdza profesora, kiedy był na mszy świętej w prywatnej kaplicy, że to się dało wręcz odczuć, wręcz dotknąć. Właśnie ta konkluzja była, wiara to nie jest jakaś teoria, ale wiara
to życie,
to konkretne czyny. Ksiądz profesor pozwoli, że ja przypomnę numery do naszego studia telewizji Trwam, Polska Północna, 56 657 00 11, Polska Południowa, 56 657 00 12 i dla naszych rodaków z zagranicy 56 657 00 13 i drugi numer 56 657 00 14. A z Państwa, ci, którzy posiadają telefony komórkowe w sieci w naszej rodzinie, dwa numery, oczywiście u połączenia bezpłatne, 536 00 300 i drugi numer 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony, a my w międzyczasie możemy, księże profesorze, kontynuować też naszą refleksję. Jak tylko będzie wiadomość o telefonach, pozwolę sobie przerwać naszą rozmowę. Wracam do sprawy, którą poruszyliśmy na samym początku, szczególnie ksiądz profesor to podkreślił, że mianowicie dzisiejsza data wydaje się nie najbardziej korzystna, bo zamiast mówić o Janie Pawle II, warto może by było poświęcić czas na wspominanie tragicznego dnia, jakim było rozpoczęcie II wojny światowej, a jednak widzimy właśnie tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie jest ludzka tragedia, nagle człowiek potrafi odkryć światło samego Boga, to światło, które przemienia człowieka, ma wpływ na całe życie i tak wpłynęło okres wojenny na Jana Pawła II, gdzie odkrył powołanie, gdzie oddał się całkowicie też Panu Bogu w tym mrocznym właściwie okresie II wojny światowej.
Myślę, że w ogóle nie moglibyśmy dzisiaj rozmawiać i cieszyć się pokojem i możliwością tej rozmowy, gdyby właśnie nie ludzie wiary tamtej epoki, tacy jak Jan Paweł II, tacy jak Maksymilian Kolbe, Edyta Stein i bardzo wielu innych ludzi, którzy bądź odkrywali Boga, bądź zbliżali się do Niego, bądź oddawali za Niego swoje życie. I to właśnie ci ludzie zadecydowali o tym, że historia popłynęła zgodnie z prądem ludzkich sumień, tych najbardziej autentycznych sumień rozpoznających dobro, a nie popłynęła z butem depczącym te sumienia, że ona się po prostu ukształtowała tak, a nie inaczej. To jest zasługa ludzi wiary, to jest zasługa tych wielkich postaci. I dlatego raz jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Ojciec Święty Jan Paweł II wydobył tak wielu męczenników II wojny światowej. Część z tych procesów kanonizacyjnych, beatyfikacyjnych się zakończyła, część jeszcze trwa. Wciąż na pewno będziemy mieli jeszcze, zgodnie ze stosownymi procedurami, przywoływane te postacie. Ale sam fakt, zwłaszcza akcentowany w roku jubileuszowym, aby te postacie męczenników XX wieku były wydobywane, on stanowi moim zdaniem ogromne dziedzictwo, które zawdzięczamy Janowi Pawłowi II.
Że profesorze, mamy już na antenie telewizji TVN studenta. Bardzo prosimy, kto się do nas dodzwonił.
Mówi Nina z Wrocławia.
Witamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze i profesorze, serdeczne Bóg zapłać za tę audycję. Dzisiejsza niedziela przyniosła dla nas takie dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to było łachomiria na Jasnej Górze księdza biskupa Zawitkowskiego. A teraz, którą bardzo przeżyliśmy i przeżywamy, jutro kupimy nasz dziennik i będziemy rozpatrywać, a teraz słowa, jakie słyszymy już od samego początku audycji. Dziękuję za to połączenie tych dwóch dat. 1 września, taka wielka tragedia narodowa i właśnie stosunek Jana Pawła II do tego wszystkiego, co się działo. Tego umacniania wierze, że będzie zawsze tak, jak Bóg chce i mamy całym sercem Mu zaufać. Dziękuję za wszystkie świadectwa, które bardzo jakoś, tych naocznych świadków, które są takie ważne dla nas. I chcę zapewnić, że żadnego spotkania z księdzem profesorem Bortkiewiczem, którego niezwykle wysoko cenimy, cała nasza rodzina i nasi przyjaciele, będziemy oglądać i rozważać i w sercu, i w myśli, i w mowie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Pani Nino, bardzo dziękujemy. Księże profesorze, myślę, to rzeczywiście i też ten wykład w szkole Jana Pawła II jest okazją, by podziękować za te inne wszystkie interwencje, szczególnie bardzo często, kiedy trzeba natychmiastowego komentarza na to, co się dzieje też w życiu politycznym, społecznym. Mamy okazję usłyszeć właśnie komentarz kapłana, który w duchu Ewangelii próbuje nam skomentować te wydarzenia, które się właśnie w codzienności zdarzają, a jesteśmy odpowiedzialni, żeby nie być obojętnymi wobec tego, co jest przeciwne Ewangelii.
Bardzo dziękuję za całą życzliwość i ojca rektora, i pani Niny, ale chcę zwrócić uwagę, no, że taki jest po prostu nasz obowiązek. To jest też zadanie, które ukazał nam Jan Paweł II, który przecież tak bardzo wnikliwie analizował znaki czasu i pokazywał, że tak naprawdę teologia jest analizą znaków czasu, jest kairologią, jest właśnie badaniem tych znaków czasu i komentowaniem, interpretowaniem ich w świetle Ewangelii. Taki jest w gruncie rzeczy sens teologii, takie jest powołanie teologa. Trudno byłoby zachowywać się inaczej.
Odbieramy telefon następnego studenta w szkole Jana Pawła II. Bardzo prosimy. Kto się do nas dozwonił? Telewizja TVN.
Halo?
Tak, jest pani już na antenie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z wielką radością witam prowadzącego ojca i księdza profesora Pawła Bortkiewicza, wspaniałego kapłana akademickiego klubu z Poznania. Jestem lekko stremowana, ale chciałabym się podzielić moją refleksją o wierze. Człowiek do wiary powinien dojrzeć, wydorośleć i dojść o własnych siłach prawie przez swoje życie, przez różne raczej smutne rzeczy, które się w życiu zdarzają, a czasem i radosne. Więc sądzę tak, że wiara czyni człowieka wolnym, czyni mocnym, czyni szlachetnym. Być może jedni ludzie mają większe predyspozycje, inni mniejsze, ale na pewno wiara nigdy nie uczyni człowieka złym człowiekiem. I to jest bardzo ważny aspekt wiary. Wiara otwiera człowiekowi horyzonty rozumu. I przeciwstawianie, opozycja, wiara i rozum jest przeciwko człowiekowi, jest niegodne. I bardzo pięknie dzisiaj na Jasnej Górze piękne słowa padły o przeproszeniu katolików za ciemnogród, wierzących ludzi. Nie wolno tak obrażać, ponieważ katolicy nie obrażają ani ludzi nauki, ani tych, którzy pretendują do rozumu, a niekiedy go nie mają. Powiedziałabym więcej, ale nie sądzę, żeby było to konieczne i serdeczne życzenia przesyłam wszystkim na wizji i gościowi programu i ojcu prowadzącemu.
Pani Danuto, to bardzo dziękujemy. Poznań jest szczególnie bliski sercu naszego właśnie wykładowcy, księdza profesora.
Oczywiście i także Akademicki Klub Obywatelski. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję, niezależnie od tych uzależnień topograficznych, bardzo dziękuję za Pani słowa. Najpierw za to zwrócenie uwagi, że wiara rzeczywiście człowieka wyzwala, że wiara daje pełnię życia, bo musimy właśnie mieć znowu świadomość tego, że wiara daje człowiekowi odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Wiara jest odpowiedzią na fundamentalne i ostateczne pytania człowieka. Żaden system filozoficzny, żaden system racjonalny, żaden system nauk przyrodniczych nie da człowiekowi takich odpowiedzi, jakie daje wiara. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na ten fragment Pani wypowiedzi, który dotyczył tego dojrzewania do wiary. Oczywiście to jest, wiara jest kwestią osobistą, jest kwestią pewnych decyzji, wyborów, a więc domaga się przyjęcia, uznania, domaga się także pewnej dojrzałości. Ale jednocześnie wiem, że nie było to absolutnie tutaj ustawione w takiej konfiguracji, ale żebyśmy też zwrócili uwagę na to, że to dojrzewanie do wiary wymaga też wsparcia. Wsparcia ze strony innych, ze strony właśnie tych, którzy są naszymi przewodnikami do wiary. Nie może być tak, że człowiek, liczy na to, że w pewnym momencie życia, osiągając już pewną dojrzałość, pewien status poznawczy, sam dojdzie o własnych siłach do wiary. Wiara jest oczywiście nade wszystko łaską Boga, ale w tej łasce towarzyszą też ludzie, towarzyszą rodzice, katecheci. I dlatego też ta edukacja wiary i to dojrzewanie do wiary rozpoczyna się od dziecka. Skoro dzisiaj właśnie 1 września przypomina nam także rozpoczęcie roku szkolnego, to jest to także rozpoczęcie roku katechetycznego. To jest wspólny wysiłek zarówno rodziców, księży, sióstr zakonnych, świeckich katechetów, który służy formowaniu wiary. Istnieje dzisiaj na pewno ogromne ryzyko, bo widać to w różnych poczynaniach współczesnego systemu edukacyjnego w naszym kraju, że państwo rości sobie niejako pretensje do tego, aby zawłaszczyć tym systemem wychowania, aby niszcząc zasadę pomocniczości przejąć wychowanie nad dzieckiem. Musimy mieć świadomość tego, że to właśnie w nas, w katechetach, księżach, siostrach, rodzicach nade wszystko, w nas tkwi ten obowiązek wychowywania do wiary, współkształtowania, współformowania młodego człowieka, poczynając od dziecka, aby ono kiedyś rzeczywiście jako dojrzały człowiek potwierdziło tę drogę formacji swoim w pełni dojrzałym wyborem wiary.
Mamy następnego studenta. Bardzo prosimy, telewizja Trwam. Kto się do nas dodzwonił?
Halina z Małopolski.
Witamy Panią Halinę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie takie doświadczenie miałam, jak było 200 autokarów jechało z Polski do Ojca Świętego, do Watykanu. No i w zasadzie całą noc się prawie modliłam, żebym dobrze Ojca Świętego widziała i dobrze słyszała. I wtedy jeszcze przez bramki trzeba było przechodzić, bo to było po zamachu, prawda? A Ojciec Święty w tym czasie też miał zapalenie oskrzeli czy coś. No i chciałam, żeby po prostu, no, późno żeśmy przyjechali i syn kapłan zostawił mnie przy dużych drzwiach w Bazylice Świętego Piotra. Ale ja mówię tak, no nic teraz nie będę wziąć tak w środku. Ja mówię, to chociaż żebym tak była więcej w środku przy przejściach, gdy święty przechodził. Ale w końcu sobie myślę, no jest ochraniarz, to wszystko, bo przez bramki żeśmy przechodzili. I ten ochraniarz, ja mówię, żeby to na tą krótkofalówkę ktoś zadzwoni, to bym sobie wyleciała i poszłabym w zasadzie blisko tego przejścia, żebym chociaż dotknęła Ojca Świętego. Takie pragnienie miałam, jak jechałam już do Watykanu. No i faktycznie zadzwoniła ta krótkofalówka, odwrócił się ten ochraniarz, a ja sobie wyleciałam z tych krzeseł ze środka, bo widziałam, jedno krzesło było w środku tam wolne przy przejeździe Ojca Świętego i po prostu wyleciałam, żeby ten... No i szły poczty sztandarowe i zabrały mnie pod sam ołtarz. Przecież ja bałam się wycofać, bo mówię, no będą mnie podejrzewać, że jakiś zamachowiec albo coś. No i także z tymi pocztami sztandarowymi pod sam ołtarz i faktycznie Ojciec Święty wyszedł. No było widać, że nawet miał nie wyjść wtedy, bo chorował, ale wyszedł, już tym środkiem nie przechodził, tylko na przodzie. I doszedł do mnie, złapałam go za rękę. Jedne łzy mi płynęły, nie potrafiłam nic powiedzieć. Tak, taka byłam szczęśliwa i w ogóle ja poczułam, to jest wszystko jakieś zrządzenie Boże, że to, co prosiłam, co tak pragnęłam, że to się spełniło. I wszyscy, którzy tam stali na początku, no to wszyscy pełne oczu w łez mieli. Był nawet jeszcze taki wicewojewoda na wózku koło niego. Ojciec Święty stanął, bo to jakiś kolega był jego właśnie z lat szkolnych. No i także takie przepiękne ujęcia zostały, bo fotograf też chodził i te ujęcia. Ja mówię tak, że czułam tak, jakby Bóg do mnie przemawiał i mnie tą rękę podał. I to do dzisiejszego dnia, na każdym kroku, to u mnie jest ten człowiek Bóg, który po prostu zrobił to, co ja pragnęłam. I Bóg zapłać za to wszystko, za to moje całe świadectwo, prawda, i to przeżycie. Syn jako kapłan nie miał tego szczęścia. Był w koncelebrze, bo wtedy było chyba 90 kapłanów. Nie miał tego szczęścia po prostu dotknąć Ojca Świętego. Także do dzisiejszego dnia, co spojrzę na to zdjęcie, na Ojca Świętego, to ja mówię, taki jest naprawdę święty człowiek. Święty od zaraz, tak jak było na pogrzebie. Bóg zapłać za wysłuchanie tego mojego świadectwa i uważam, że Ojciec Święty już będzie świętym. Już niedługo będzie świętym, bo to był człowiek naprawdę święty za żywota, a przeszedł bardzo dużo. Bóg zapłać za wszystko, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać za to piękne wspomnienie. Myślę, że skoro mówimy właśnie o wierze i pani tak na samym wstępie zaznaczyła, że właśnie jadąc w tej wielkiej pielgrzymce 200 autokarów tak żarliwie modliła się o tę możliwość spotkania i później przy całej konfiguracji tych zdarzeń ta modlitwa rzeczywiście została wysłuchana w sposób tak nieoczekiwany, to pokazuje nam, tak czy inaczej, to pokazuje nam właśnie siłę wiary, zarówno w takich sytuacjach, które stanowią dla nas osobiście jakiś taki impuls bardzo ważny, bo tak jak pani też zaznaczyła, to spotkanie z Ojcem Świętym tkwi w niej po tylu latach i jest wciąż inspirujące. Ale to dotyczy oczywiście też wielu innych spotkań już bezpośrednio z Bogiem. Tych spotkań, w których właśnie nasza wiara może czynić cuda. I o takich spotkaniach się przekonujemy. Ja kilka dni temu wysłuchałem rozmowy, otrzymałem w jednym dniu telefon osoby, która prosiła mnie o modlitwę w intencji kogoś z rodziny, który umierał na raka i nie był do końca świadomy tej śmierci, a od lat nie był pojednany z Bogiem. Wiem, że ta osoba, ta pani modliła się bardzo intensywnie przez kilka dni. I mimo, że rokowania lekarzy przedłużały życie tego człowieka, ten człowiek zmarł następnego dnia po naszej rozmowie. Zmarł o godzinie 15.02. W godzinie Miłosierdzia Bożego zmarł pojednany z Bogiem. I to jest doświadczenie sprzed mniej więcej tygodnia czasu, które pokazuje mi, uzmysławia mi raz jeszcze, jak wielką siłę ma rzeczywiście wiara, jak wielką siłę ma taka wiara, która jest bezpośrednio zaufaniem Bogu w sprawach po ludzku, chciałoby się powiedzieć, po prostu niemożliwych.
Następny student dzwonił się do studia telewizji Trwam. Bardzo prosimy.
Halo?
Studentka, bardzo prosimy.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem osobą starszą, mam 78 lat. Mój mąż zmarł na raka 28 dni po papieżu. I w momencie, kiedy umierał, zdawaliśmy sobie sprawę do końca. On raz był po tej, raz po tamtej stronie, że to już jest koniec, ale mieliśmy szczęście bycia razem. Był w hospicjum parę dni. I po śmierci męża w jakimś momencie, to było chyba z półtora roku później, ja po wstaniu rano, po dobrze przespanej nocy, zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że coś się ze mną niezwykłego dzieje. Nie wiedziałam co. Wymiatało mi jakby myśli w ogóle z głowy. Więc usiadłam, zdawałam sobie sprawę, że jestem w mieszkaniu. Otworzyłam drzwi z klucza, bo w pewnym momencie się zastanowiłam, czy coś ze mną się nie stanie, aczkolwiek nic się nie działo ze mną, w sensie jakichś zawrotów głowy, czy nie jakichś innych efektów na minus zdrowotnych. I w jakimś momencie bardzo powoli zaczęło napływać do mnie, zaczęła taka świadomość bez słów, bez obrazów, która mi dała zrozumienie, że po drugiej stronie inaczej się po prostu liczą nasze czyny, jak to jest. I to była wreszcie taka jakaś nie radość ludzka, ale taki spokój, taki dom własny i ja byłam całkowicie bezpieczna w jakimś, nie mogę tego określić, stanie, ale nie wiem nawet, czy to było krótko, czy długo, dosyć długo, na tyle, żeby z powrotem odpłynąć powoli, bo chyba moje serce by nie wytrzymało tego, ale już zwróciłam się w kierunku kościoła. Długie lata nie chodziłam do kościoła, a pamiętam w czasie okupacji, kiedy byliśmy na wsi w momencie wybuchu wojny, całą grozę tego, kiedy powołanie do wojska ojca zabrało, a spędzono pod szubienicami ludzi, starców, kobiety z dziećmi, świeże szubienice, do dziś pamiętam ich zapach z powieszonymi ciałami. Całą okupację miałam przekonanie, że tata będzie żył, że mu się nic nie stanie, był łakowcem. Moja mama była taką osobą jasnowidzącą, więc zawsze jakoś tam przestrzegała. No więc dla mnie wiara jest tak oczywista, że nic mi nie jest w stanie wydrzeć Pana Boga z serca. To wszystko.
Bóg zapłać, Pani Magdaleno.
Ogromny szacunek oczywiście i wdzięczność za te słowa, za to ostatnie zdanie, które Pani wypowiedziała. To jest kolejne świadectwo będące takim bardzo osobistym doświadczeniem. Doświadczeniem, które zawierało w sobie też jeden bardzo, myślę, charakterystyczny element. Pani wspomniała o tym, że w pewnym momencie odkryła przy wszystkich tych dramatycznych wydarzeniach związanych z odchodzeniem męża, odkryła właśnie ogromny spokój, odkryła właśnie to doświadczenie takiego spokoju. Myślę, że to jest charakterystyczne doświadczenie wielu z nas, kiedy w sytuacjach dramatycznych, które przekraczają nasze możliwości, ujawniają naszą bezradność, najpierw początkowo przeżywamy jakiś ogromny niepokój, ogromną aktywność, taką szarpaninę bardzo charakterystyczną, w której chcielibyśmy, nie możemy. pewnym momencie no, przychodzi ten moment zwrócenia się, takiego całkowitego wyzbycia się tego, co próbowaliśmy uczynić, a zwrócenia się ku Bogu. I wtedy na ogół przychodzi właśnie spokój, przychodzi takie doświadczenie tej bliskości Boga, które sprawia, że Bóg sam wystarczy. I rzeczywiście myślę, że wielu z nas jakieś fragmenty przynajmniej tego doświadczenia w sobie odkrywało. Natomiast Jan Paweł II uczył nas przez cały swój pontyfikat, przez całe swoje kapłaństwo, przez życie, ale zwłaszcza przez pontyfikat, bo wtedy był osobą publiczną, dostępną dla nas wszystkich. Uczył nas do ostatniej chwili tego właśnie spokoju, tego całkowitego zawierzenia. Jego odchodzenie do domu Ojca, które dokonywało się w rytmie czytanych wersetów ewangelicznych. Przecież to było też niezwykłe doświadczenie, kiedy Ojciec Święty prosił o to, aby czytano mu Ewangelię świętego Jana. I w takim całkowitym rozmodleniu, w takim całkowitym zjednoczeniu ze Słowem Bożym odchodził w obecności swoich bliskich, trzymany za rękę przez księdza profesora Stycznia, już świętej pamięci teraz, odchodził do domu Ojca, ucząc nas właśnie tego spokoju i tego spokojnego zawierzenia w najbardziej trudnych sytuacjach życiowych.
Księże profesorze, powoli musimy dzisiejszy wykład konkludować. Ja może bym zostawił całkowitą wolność księdzu profesorowi, ale może też zasugeruję pewną rzecz. Mianowicie, a do tego mnie zainspirowała jedna ze słuchaczy, która powiedziała, że patrzy na zdjęcie i dokładnie pamięta, przypomina sobie to, co się stało. Czy nie powinniśmy wszyscy jako Polacy sobie przypomnieć, właśnie może zaglądnąć do tych naszych zdjęć z Ojcem Świętym i pomyśleć, czy to, co przeżywaliśmy, tak wtedy w postawie wiary to wszystko, czy to jest dzisiaj w nas też prawdziwe, czy trzeba nam wrócić, a może właśnie to przypomnienie zaprosi nas, że trzeba nam się nawrócić, trzeba nam z powrotem wrócić do Pana Boga, uczynić rachunek sumienia, czy to, czego od nas pragnął Polaków, szczególnie Jan Paweł II, czy my tym żyjemy?
Istotnie to jest bardzo cenna uwaga podsumowująca całość naszych rozważań. Ojciec Święty na błoniach krakowskich wołał kiedyś przed laty, w drugiej bodajże swojej pielgrzymce w 83 roku: musicie być mocni w wierze. I to zdanie papieskie wciąż pozostaje aktualne. Wtedy oczywiście przechodziliśmy przez ciemną dolinę, jak mówił Jan Paweł II właśnie w tym samym przemówieniu. Przechodziliśmy przez ciemną dolinę lat 80. stanu wojennego. Dzisiaj przechodzimy przez ciemne doliny różnych kryzysów, które targają polską rodziną, targają naszym życiem. W tym wszystkim musimy być mocni w wierze. Warto wracać do słów Jana Pawła. Warto sobie przypominać też te nasze osobiste drogi wiary i doświadczenia wiary, których wtedy przeżywaliśmy. Powiedzmy sobie tak, jesteśmy właśnie tutaj w gronie naszej szkoły, naszego uniwersytetu, w gronie świadków Jana Pawła. Jesteśmy pokoleniem, które w różnym stopniu, ale go przecież doświadczało. Trzeba skumulować w sobie raz jeszcze to doświadczenie wiary i przekazać go tym, którzy już papieża bezpośrednio nie znali, tak jak my. To doświadczenie wiary jest w nas na tyle silne, że jesteśmy w stanie obdarować nim raz jeszcze zarówno siebie, jak i ludzi od nas młodszych.
W szkole Jana Pawła II to następny wykład, który przeprowadził dla wszystkich widzów telewizji Trwam ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec, któremu bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie
za ten wykład, za to dzielenie się, ale też i Państwu dziękujemy za to, że byli bardzo interaktywni i też uzupełniali, pogłębiali i to wszystko, do czego nas dzisiaj zaprosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, przybliżając Ojca Świętego Jana Pawła II błogosławionego od strony jego wiary. Dziękując Państwu, zapraszam już teraz na część radiową o 21.40, ciąg dalszy naszego wykładu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.